Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dzisiaj moim i Państwa gościem w audycji jest pan Adam Bujak, artysta, fotograf, kawaler Orderu Orła Białego i licznych nagród. Myślę, że nasza niespełna półgodzinna audycja nie wystarczyłaby, aby wszystkie te nagrody przedstawić. Człowiek, który towarzyszył przez wiele lat świętemu Janowi Pawłowi II w jego pielgrzymkach, fotografował je, utrwalał i obecnie przypomina o tych wydarzeniach. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. W ostatnim czasie ukazał się album ze zdjęciami pana autorstwa. Album nosi tytuł Polska Wschodnia. Co było inspiracją do przygotowania tego albumu? Czy to był po prostu efekt jakichś licznych podróży na tamte tereny? Czy już przed tymi pierwszymi podróżami była jakaś pewna idea, żeby taki album powstał, żeby taki album przygotować?
Właściwie pan bardzo dobrze to określił. Tak właśnie było. To był mój wielki zachwyt Polską Wschodnią. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że tam są cudowne sanktuaria maryjne i inne. Tak jak Kalwaria Pacławska, przecież Kodeń. No możemy tak wymieniać właściwie bez końca te cudowne miejsca pełne modlitwy, nasycone właśnie taką wielką religijnością. Ale też nie tylko zajmowałem się tym, zajmowałem się też pracą ludzką. Przecież w kopalni, na przykład kopalnia Bogdanka, gdzie zjechałem 1000 metrów pod ziemię i zobaczyłem tam właśnie tych górników, którzy zaczynają właściwie swoją pracę od pochwalenia Pana Boga, bo przecież oni sobie nie wyobrażają, zjeżdżając na dół, że mogą nie wrócić z tej wyprawy kopania po prostu węgla w takich potwornych czeluściach, że mogą nie wrócić. Zawsze to słowo szczęść Boże jest jakby takim słowem przybliżającym nam Boga, tą dobroć właśnie tam, tej ciężkiej pracy na dole. Ale w tym albumie są te zdjęcia zwierząt, mnóstwo zwierząt. Polowałem bezkrwawo na wiele zwierząt. Oczywiście ja nie uznaję strzelania do zwierząt, ale strzelanie aparatem fotograficznym oczywiście tak. I polowałem i wreszcie po 3 dniach upolowałem dzikie stado żubrów, które szły doliną Sanu. Byłem ukryty w takim jakby iglo, czy w jakimś takim miejscu, gdzie one mnie nie widziały, ale za jakiś czas poczuły zapach ludzki i uciekły. To było ogromne stado, wspaniałe stado dzikich żubrów. Mówię tutaj o bocianach, o ptakach, no o przeróżnych wydarzeniach, które tam miały miejsce. Na przykład jest w Sławatyczach pożegnanie roku, gdzie przebierają się za takich brodaczy, strażacy i chodzą po domach, kolędują. No i dostają tam jakieś jajka, jakieś ciasto i potem mają swój obrzęd i wybierają najlepszego, najpiękniejszego brodacza w Siemiatyczach.
Zanim może jeszcze przypomnimy właśnie i opowiemy o takich zwyczajach, obyczajach, ale też o tym, co znajduje się właśnie w albumie Polska Wschodnia, to zastanówmy się jeszcze chwilę nad tytułem. Polska Wschodnia, ale mówimy tutaj oczywiście o granicach współczesnej Polski.
Mówimy o granicach współczesnej Polski, bo wielu czytelników, szczególnie młodych, nie wie, że to był przed wojną środek Polski. To był absolutnie środek Polski, to nie było żadne Polesie, gdzieś tam Polska. A teraz oczywiście no to graniczy z Rosją, z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Czechami, z Słowacją właściwie. Także właściwie dookoła są ludzie nie Polacy, a przecież też trzeba powiedzieć, że tam jest wielki patriotyzm. Ja nie widziałem takiego wielkiego patriotyzmu i tylu pomników patriotycznych, pomników męczeństwa właśnie, jak jest na terenach Polski Wschodniej. Często mówi się, że to jakieś Polesie, jakaś Polska B, C, D. Nie, to jest Polska A, to jest Polska wspaniała, taką, którą możemy się szczycić, możemy powiedzieć, że to jest Polska ta, do których chętnie możemy przyjechać i podziwiać cudowne zabytki, cudowne pejzaże, wspaniałe jeziora, pola, góry, lasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A jak pan sądzi, skąd się wzięło takie przeświadczenie o tym, że Polska Wschodnia to jest Polska B? Czy to była kwestia tylko i wyłącznie infrastruktury, czy jednak pewnej pogardy dla mentalności tamtych ludzi, właśnie mentalności patriotycznej i przywiązanej do tradycyjnych wartości.
Myślę, że nie pogarda, tylko po prostu, no myśmy tutaj z Polski centralnej zawsze tak patrzymy z górą na wszystkie różne inne regiony Polski, że my jesteśmy tym pępkiem Polski. Oni też są pępkiem Polski i też mają wspaniałą kulturę, bo przecież tam są i nasi bracia prawosławni, grekokatolicy, przyjeżdżają Żydzi ortodoksyjni. Tam jest...
Tatarzy.
Tak, Tatarzy mają oczywiście 2 meczety w Bohonikach i w Kruszynianach. Tam się odbywają oboje rytualne i nabożeństwa. Zresztą oni są bardzo patriotyczni, właśnie ci Tatarzy. Oni zawsze byli związani z Królestwem Polskim i do tej pory na siebie mówią, my jesteśmy Polacy pochodzenia tatarskiego.
I wyznania muzułmańskiego, dodajmy, bo to chyba właśnie bardzo ważny aspekt Polski Wschodniej. Taka wielokulturowość, wielowyznaniowość, która jednak chyba co do zasady jest nastawiona wobec siebie pokojowo.
Bardzo pokojowo. Tam właściwie bardzo serdeczne są stosunki. Tam coraz więcej pielgrzymów przyjeżdża. Otworzyli nawet taką knajpkę tatarską z doskonałym jedzeniem. Można się już tam przespać i właściwie porozmawiać sobie z tymi ludźmi. No właściwie już całkowicie Polakami, bo oni przecież tylko, jeżeli odprawiają swoje nabożeństwa, to fonetycznie tylko znają język z Koranu, a może nawet nie bardzo ci, którzy oczywiście nie wykształceni są, nie wiedzą na przykład, co imam, jakie słowa wypowiada.
Chciałem wrócić jeszcze do tematu patriotyzmu terenów wschodnich Polski. No, jeśli spojrzymy na przykład na statystyki Kościoła katolickiego, które publikowane są co roku i dotyczą liczby wiernych, którzy uczestniczą w niedzielnych mszach świętych, przyjmują komunię świętą, ale także kiedy spojrzymy na poparcie dla partii politycznych reprezentujących tradycyjne wartości, no to spojrzymy jednak, że właśnie, że ta Polska Wschodnia jest bardziej przywiązana do tych wartości niż tak zwane ziemie odzyskane. Jak pan sądzi, z czego to wynika?
Wynika to właśnie z ich wielkiego patriotyzmu. Przecież to określenie Bóg, honor, ojczyzna, to można powiedzieć, że tam jest właściwie u nich bardzo mocno związane. Przecież doskonale wiemy, że oni w jakiś sposób w dużym stopniu popierają stronę prawą, czyli tą prawą stronę, tą bardziej Boga, właśnie tego określenia Bóg, honor, ojczyzna, że musimy być z Bogiem, musimy być z ojczyzną i musimy mieć honor, musimy być tymi ludźmi, którzy spełniają się jak najlepiej, jeżeli chodzi o naszą ukochaną ojczyznę Polskę.
I to widać właśnie w zaangażowaniu tych często lokalnych społeczności w upamiętnianiu różnych form walk Polaków o niepodległość, później w czasach II wojny światowej, w okresie powojennym. Czy w albumie utrwalał pan również właśnie takie miejsca, pomniki, jakieś może nagrobki żołnierzy walczących o wolność Polski?
Oczywiście, tam mamy z tyłu książki In Memorial. I tam są właściwie upamiętnione te pomniki. Przecież tam jest pomnik wielkiej walki ze Sowietami, gdzie była największa bitwa na koniach, gdzie właściwie zwyciężyliśmy pod Komarowem. Wojnę bolszewicką, tą nawałę potworną, właściwie szatańską nawałę, niosącą nam zgliszcza komunizm i właściwie niszczenie świątyń, jak oni u siebie zniszczyli 95% świątyń, wysadzili w powietrze. Chcieli to samo u nas zrobić i nie udało się to na szczęście. I to, że my możemy podziwiać na przykład te wielkie odtworzenia walk na koniach, to jest coś wspaniałego. Jest przecież w Gidlach pomnik Mały Katyń, jest pomnik w Chełmie mówiący o zbrodniach UPA, upamiętniających 100 tysięcy wymordowanych w okrutny sposób Polaków. Tych pomników mamy właściwie tam ogromną ilość, licząc aż od granicy Polski z Ukrainą, aż po granicę Rosji i Litwy. Właściwie możemy tam w każdym miasteczku, małej miejscowości zobaczyć upamiętniający pomnik walki i męczeństwa Polaków.
I chyba tutaj na ziemiach właśnie wschodnich Polski zachodzi pewien fenomen społeczny, z którym mamy do czynienia w mniejszym stopniu w Polsce centralnej, a już w absolutnie najmniejszym albo żadnym w Polsce Zachodniej. Chodzi o przywiązanie do ziemi jako miejsca, gdzie mieszkali rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie od niepamiętnych czasów, gdzie było siedlisko, jakaś ojcowizna danego rodu. No jednak z przyczyn historycznych mieszkańcy obecnych województw zachodnich no są wykorzenieni z tej tradycji, prawda? W Polsce centralnej różnie to wygląda, natomiast Polska Wschodnia w większości pozostała pod tym względem nienaruszona.
Znaczy właśnie w całości nienaruszona, bo tam mamy od dziada pradziada, od setek lat właściwie, od początku istnienia Polski. Także można powiedzieć, to przynajmniej 1050 lat istnienia i tkwienia na tej ziemi, kochania tej ziemi. Proszę zobaczyć, jakie tam są wspaniałe budynki. Sfotografowałem je na szczęście, nie spalone, nie zniszczone, ale one są. My tutaj w Polsce Środkowej wyburzamy te nieraz piękne, zabytkowe, drewniane budynki i stawiamy jakieś takie koszmarki różnego rodzaju. Oni kochają tą tradycję, nawet jeżeli chodzi o mieszkanie, o wystrój mieszkania.
No właśnie, przywiązanie do ziemi, zawsze jakiś ogródek przy domu, jakieś miejsce, gdzie nawet w ograniczonym zakresie, ale gdzie gospodarstwo domowe może być samowystarczalne do pewnego momentu, prawda? Gdzie jednak ludzie dbają o ten dom, o to otoczenie tego domu, a przy okazji to jest wyrazicielem głębszego przekonania właśnie. Przekonania o tym, że to, co tradycyjne, to, co wynikające z kultury jest cenne i trzeba to zachowywać, trzeba to kultywować. I to pewnie nie jest nawet uświadamiane przez tych osób. One po prostu mają to we krwi. Czują to pewną powinność. Nie tylko wobec współczesności, ale także wobec i przeszłości.
Oczywiście to pan właściwie to dobrze określił, tak właściwie jest, bo przecież na ziemiach zachodnich z kolei, gdzie są właściwie ci ludzie ze wschodu, oni tam się przenieśli i tam przenieśli tą kulturę wschodnią i tam wiele gospodarstw też jest właściwie, można powiedzieć, oni oczywiście, oni są niezwiązani z tą ziemią, teraz wrośli poprzez pokolenia, ale to są ludzie ze wschodu, absolutnie ze wschodu, właśnie cała ta Polska zachodnia.
Święty Jan Paweł II pochodził, jak doskonale wszyscy wiemy, z Wadowic, był przez lata związany z Krakowem, z Małopolską, wędrował po górach, Beskidach, Tatrach, ale też po wschodnich Bieszczadach. Jaki był jego stosunek do Polski Wschodniej? Czy w rozmowach, czy w jakichś wspomnieniach, relacjach możemy znaleźć jakieś jego fascynacje Polską Wschodnią?
Przecież jest tutaj taki nawet pomniczek mały, niedaleko Dukli. Jest taki drewniany kościółek, dawna cerkiew grecko-katolicka, teraz kościół Matki Bożej i tam w 1953 roku ksiądz Karol Wojtyła odprawiał mszę świętą i tam prowadził swoją młodzież właśnie poprzez te cudowne tereny. One były takie trochę dzikie jeszcze. Ja też pamiętam w latach 60., jak one takie troszkę dzikawe były, bardzo wspaniałe. Teraz już są właśnie takie cywilizowane. Tam się buduje wspaniałą teraz drogę dwupasmową, która będzie biegła aż do Grecji. Także to jest niebywałe zupełnie, że ten świat, który wydawał się taki właśnie oddalony od cywilizacji, nagle cywilizuje się. Moje zdanie nawet troszeczkę za bardzo, za ostro. I to powinna być taka część Polski właśnie wydzielona, gdzie możemy poczuć zapach cudownego powietrza, cudownego mleka, prawdziwego miodu wspaniałego, niczym niezniszczonych jarzyn, owoców, bez tych dodatków chemikalii, ciasta oczywiście, no i wszystkich tych produktów, które tam są z tej ziemi, moim zdaniem znakomite.
A jeśli mówimy o tym ucywilizowaniu, mówimy także o takim smutnym zjawisku właśnie takiego przerostu tej infrastruktury. No, widać chociażby to w Bieszczadach, prawda, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiło się dzikie Bieszczady, jeszcze kilkanaście lat temu można było usłyszeć, że to są najbardziej dzikie góry w Polsce, a obecnie no chyba straciły te palmę pierwszeństwa najbardziej dzikich gór w Polsce na rzecz Beskidu Niskiego. Też po części można uznać Beskid Niski za wschodnią już Polskę, właśnie między innymi okolice Dukli, czy bardziej na zachodzie Gorlic. Natomiast powstają hotele, powstają duże pensjonaty, wszystko powstaje w tym samym stylu, wchodzą duże supermarkety. jest zagrożona taka swojskość tamtych terenów?
Z jednej strony jest zagrożona. Ludzie muszą mieszkać w jakichś cywilizowanych warunkach, ale są też absolutnie wielkie enklawy. Nadleśniczy z lutowiska dał mi przewodnika i on mnie prowadził po kompletnie dzikich terenach, wspaniałych, gdzie właściwie tylko obcowaliśmy ze zwierzętami, z cudowną przyrodą, czystym powietrzem, gdzie mogłem kupić wspaniały miód, gdzie mogłem właściwie napić się wspaniałej wody ze studni. I te enklawy do tej pory tam są. Oczywiście są też, gdzie możemy wynająć mieszkanie u jakiejś kobiety rolniczki i mieszkać sobie właśnie w takich dość spartańskich warunkach.
Album Polska Wschodnia został wzbogacony także tekstem Jego Ekscelencji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Czego dotyczy ten tekst?
Tekst właśnie dotyczy tego wszystkiego, o czym my mówimy. Biskup był zachwycony właściwie tą książką, mówi, aleś zrobił książkę, a my to razem żeśmy stworzyli tą książkę, bo był przecież na spotkaniu, wielkim spotkaniu, gdzie była ogromna kolejka po autografy do księdza biskupa i do mnie na Zamku Warszawskim, gdzie był obecny marszałek Sejmu, pan Kuchciński, rzecznik Episkopatu Polski i wielu wspaniałych, zacnych ludzi.
Jakie plany na najbliższy czas pod względem przygotowań jakichś kolejnych albumów, kolejnych fotografii?
No myślę teraz o wizerunku Matki Najświętszej. Matka Najświętsza jest słynna, kalwaryjska, jasnogórska, pacławska, kodeńska. Możemy tak wymieniać, ale proszę pamiętać, że są ukryte sanktuaria, tylko miejscowe, gdzie one w danym miejscu, Matka Boża ich cieszy się wielkim kultem, Brzemienna na przykład, czy inna. I one mają swoje też określenia, nazwy od tej miejscowości, gdzie znajdują się. Ja właśnie docieram do takiej miejscowości, gdzie pokazuję przy tych wspaniałych wizerunkach słynnych te wizerunki, o których właściwie większość, 90% Polaków nie ma pojęcia. I właśnie ta książka będzie mówiła o takich zapomnianych trochę miejscach, ale znanych z kolei w konkretnych miejscowościach.
Jeśli spojrzymy nawet na Kraków, to przecież jest kilka takich miejsc, gdzie te wizerunki Matki Bożej są czczone. No, pierwsze, co przychodzi na myśl, to przede wszystkim kościół Karmelitów przy ulicy Karmelickiej i Matka Boża na Piasku.
No to jest wspaniałe sanktuarium, ale teraz niedawno odkryli, że najstarszy obraz malowany w Krakowie jest u ojców dominikanów w skarbcu ich. Niesamowity obraz zupełnie, a najstarsza rzeźba, właściwie prawie mająca tyle lat co Polska, nieomal to 1100 rok, to jest ona na Śląsku. I możemy do Barda pojechać i zobaczyć tym pięknym sanktuarium, które ono oczywiście tam się cieszy wielkim kultem. Ale będzie też pokazana w mojej książce. Trzeba pokazać ten wizerunek Matki Bożej, gdzie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk wybudował to wspaniałe sanktuarium w Toruniu i tam dostał od księdza Drostka ten obraz, który ja fotografowałem dość często, będąc na spotkaniu z Ojcem Świętym w Kaplicy Watykańskiej. Tam została w sanktuarium toruńskim wybudowana ta kaplica i ta świątynia, która świadczy właśnie o naszym Janie Pawle II. Zresztą tutaj niedaleko mieszkają księża Kruczkowie, którzy stworzyli tą figurę świętego Jana Pawła II, który pokazuje na ten wizerunek Matki Najświętszej w sanktuarium Matki Bożej w Toruniu.
Wspomniał pan o Bardzie. Tutaj warto podkreślić, że sanktuarium tym opiekują się ojcowie redemptoryści, które oczywiście serdecznie z Krakowa pozdrawiamy. Na koniec naszej rozmowy, ostatnie minuty, chciałem poświęcić zagadnieniu tego, w jaki sposób obecnie myśl i pontyfikat świętego Jana Pawła II jest obecny w polskim społeczeństwie, bo po 2005 roku mieliśmy do czynienia z wieloma informacjami w mediach o tym pewnym fenomenie pokolenia JP2. Mówiono o tym, jak Polacy kochają Jana Pawła II, jak inspirują się jego myślą, jak ta postać jedynego papieża Polaka jest im bliska. Co zostało z tego 2005 roku i kolejnych lat w roku 2019? Czy to dziedzictwo zakorzeniło się w sercach Polaków, czy wręcz przeciwnie, czy może się okaże, że ten pewien zapał Polaków, ta miłość była takim słomianym zapałem i niewiele poza słowami z tego pozostało. Jaka jest pana ocena tego?
Moja ocena, że u słabych ludzi oczywiście ono może jakby troszeczkę zanikło, ale mimo wszystko obcujemy z tym wielkim dziełem, które nam zostawił święty Jan Paweł II. Przecież ja miałem możliwość wiele razy rozmawiania z nim, nie tylko minutkę, sekundkę, ale nieraz i wiele godzin. Ksiądz Dziwisz mówił, no, że wreszcie może by był jak ze Skwarnickim, no wyszli, bo jest pół do 12 w nocy, a już tak rozmawiamy 2-3 godziny, a Ojciec Święty mówi, no to spotkamy się jutro, no i spotykaliśmy się jutro i znowu rozmowy były wspaniałe właśnie, gdzie ja wychodziłem zawsze od niego, jakby coś pod nogami miałbym, coś takiego lekkiego, jakby coś unosiło. Wielu takich ludzi, miliony takich ludzi. Proszę zobaczyć, że ten wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego, on jest na całym świecie. I proszę zobaczyć, to jest wielkie dzieło, oczywiście siostry Faustyny, ale wielkie dzieło świętego Jana Pawła II, który rozpropagował to dzieło świętej Faustyny, który właściwie ją przecież pobłogosławił na świętą. I to jest właściwie to ogromne dzieło mówiące o Bożym miłosierdziu, czy tym miłosierdziu koniecznym teraz w tym świecie, gdzie mamy jakieś potworne grupy, które z Europy nas skręcają od Pana Boga, skręcają od miłosierdzia Bożego, skręcają od dobra. To jest tak zwana totalna, moim zdaniem, hołota, która w jakiś sposób chce unicestwić to piękno, które nam daje miłosierdzie Boże. I to miłosierdzie też pokazywane nam przez świętego Jana Pawła II.
Badania sondażowe, badania, takie pewne statystyki pokazują, że pokolenie młodych Polaków staje się coraz bardziej zlaicyzowane, że mamy do czynienia coraz bardziej zbliżającym się pokoleniem, no już tak naprawdę 18-latków, którzy nie pamiętają pontyfikatu Jana Pawła II, dla których pontyfikat Jana Pawła II istnieje tylko z relacji rodziców i dziadków. Czy identyfikacja z postacią Ojca Świętego, która niewątpliwie jest u obecnych 50, 40, 30, może jeszcze 20-parolatków, czy ona będzie także w tym najmłodszym pokoleniu?
Myślę, że następuje w pewnym wieku takie otrząśnięcie się z tego. Otrząśnięcie się z tego zła, gdzie przychodzi dobro właśnie, kiedy my sami natrafimy na zło i zastanawiamy się, dlaczego ja coś takiego powiedziałem. Pamiętam, miałem 19 czy 18 lat i powiedziałem do jednej kobiety, że ja jestem niewierzący. I sobie pomyślałem, Boże miłosierny, co ty człowieku mówisz? Przecież powiedziałeś jakąś nieprawdę. I to mi w jakiś sposób jeszcze bardziej uświadomiło moją wielką wiarę do Pana Boga. A to było takie słowo właściwie, taki przekór młodzieńca. Mi się wydaje, że ten przekór istnieje w jakiś sposób u młodych ludzi, którzy lubią oczywiście pobawić się na luzie, przyjąć to, co mówi totalna opozycja, że właściwie rób to, co chce, ta, nie przejmujcie się niczym, żyjcie sobie seksualnie i różnie, jak tylko sobie chcecie, na tak zwane małżeństwa jednopłciowe. Przecież to jest coś przerażającego, zupełnie co się nam proponuje, ideologię gender. To są jakieś paskustwa takie, które nam się wtłacza. Ale też rozmawiam z wieloma ludźmi i ktoś mi mówi, a co to jest, panie bujak, gender? Bo ja nawet nie wiem, co to jest. W ogóle słyszałem gdzieś, to mi się obiło o uszy, ale właściwie nawet nie wiem, co to jest za określenie i co to jest za ideologia. Także widzi pan, ja tutaj patrzę i mówię to do słuchaczy, jak widzę sanktuaria, gdzie ja pamiętam w latach 60. było więcej babek, dziadków i starych ludzi, a teraz widzę ogromną ilość młodych ludzi. Także nie możemy powiedzieć, że to jest jakby zanik. Proszę zobaczyć na Jasną Górę, ile przychodzi młodych ludzi, ile przychodzi do Torunia, ile słucha radiostacji maryjnej naszej. I do wielu sanktuariów, na przykład Kalwarii Pacławskiej, do Kodenia, czy na Jasną Górę przychodzi ogromna ilość młodych ludzi. To jest właściwie jakieś takie potwierdzenie, że wiara u nas zanika. Nie zanika, ona jest, ale przychodzi po pewnym czasie opamiętanie i moim zdaniem powrót.
Jeśli chcemy zobaczyć, jak ta wiara, jak ten patriotyzm, przywiązanie do wartości funkcjonuje na terenach wschodnich obecnej Rzeczpospolitej, warto zobaczyć album Polska Wschodnia, gdzie znajduje się prawie 600 zdjęć przedstawiających 177 miejscowości, gdzie autorem zdjęć do tego albumu jest pan Adam Bujak, artysta, fotograf, gość dzisiejszej audycji Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!